27 minut po godzinie 20, audycja Kościół Wydarzenia Komentarze, a my sobie rozmawiamy dzisiaj o księżach w internecie, o ewangelizacji za pomocą portali społecznościowych. Na ile to bywa skuteczne? Czy ksiądz powinien brać odpowiedzialność za dyskusję, która się rodzi pod jego wpisem? Piotrze.
No tutaj są różne szkoły, różne też są przepisy prawa państwowego. No, w niektórych krajach Facebook jest traktowany jako zwykła gazeta, a ten, który prowadzi konto, jest redaktorem naczelnym odpowiedzialnym za to, co się dzieje pod kontem. Prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie przy otwartym koncie zapanować nad wszystkimi komentarzami, jeżeli jest to profil bardzo popularny. Jednak pewna odpowiedzialność, myślę, że nie. To znaczy każdy, kto komentuje, każdy, kto dokonuje wpisu, odpowiada za to, co napisał. I tutaj myślę, że moderowanie tylko i wyłącznie w ograniczony sposób.
Znaczy pytam o to dlatego, że no czasami jakiś post jest umieszczony w dobrej wierze, czy jego zadaniem jest dać ludziom do myślenia, a pod tym rodzi się taka dyskusja, która no jakby no nie przystoi pod wpisem księdza, że tak powiem. To znaczy no gdzieś się kłóci z tym głównym postem, z tym co ten ksiądz napisał.
Są takie historie, nawet historie bardzo popularne, gdzie jeden z kapłanów nie naszej diecezji wpisał coś, co nasunęło mu przemyślenia papieża Franciszka, mówiące o tym, że człowiek, który nie podejmuje decyzji, staje się jak zwierzę. On bardzo mocno uprościł ten ksiądz ten wpis, mówiąc, że człowiek, który nie podejmuje decyzji zgodnie z wiarą, staje się zwierzęciem. Tłumaczył się potem z tego, ale rodzi się pytanie, na ile mocno możemy pisać wpisy kontrowersyjne, które są przemyślane, a na ile możemy sobie pozwolić na puszczenie emocji w czasie dyskusji. Tutaj bardzo ważny jest ten komunikat pierwotny, który jest przemyślany, jest opublikowany, za który bierzemy odpowiedzialność. Dyskusja to już tutaj jest troszkę inaczej.
No ale proszę zwrócić uwagę, że są faktycznie jakby dwa rodzaje działalności księży w internecie. Znaczy jedną to taką chyba, którą trochę reprezentuje ksiądz Tomek, to znaczy to jest komentarz do Ewangelii, a drugi to taki, który faktycznie, drugi rodzaj to jest faktycznie taki, który jakby ma wywołać dyskusję, czy pozostawia pewne rzeczy niedopowiedziane. I tu patrzę w stronę ojca Grzegorza Kramera, bo czasami te dyskusje tam pod wpisami są faktycznie gorące.
No tak, tylko że no ja już chyba jestem znany z tego, że no ja to bardzo moderuję, nie? I Twitter mi tej możliwości nie daje, ale Facebook i inne kanały tak. Znaczy ja nie chciałbym powiedzieć, że to jest powinność kogoś, kto umieszcza posty, ale ja mam w sobie takie przekonanie, że za dużo jest brzydactwa, bym powiedział, w internecie, żeby jeszcze w moim ogródku dokładać do tej całej puli, nie? I oczywiście to jest bardzo kontrowersyjne, bo wiadomo, że jak się cenzuruje, bo tak to trzeba nazwać, to zawsze wzbudza jakieś emocje, no ale jakby taki jest mój punkt wyjścia, to znaczy, że to, co jest na moim podwórku, ja biorę za to odpowiedzialność. Może nie prawną, tak? Ale jakąś moralną. I jeżeli widzę, że, nie wiem, ktoś robi zło słowem, no to ja się czuję za to odpowiedzialny i to kasuję. Dla mnie to jest oczywiste.
Ale wiesz, że często pojawia się to w kontekście zarzutu, że usuwasz niewygodne komentarze.
Mam tego świadomość, nie? I jakby to jest coś, z czym się liczę, ale nie widzę jakby innej możliwości, nie? Znaczy ja się nie godzę na to, żeby w przestrzeni, którą ja próbuję jakoś tam kreować, było zło, nie? I tak jak wspomniałem, Twitter na przykład mi tego takiej możliwości nie daje, dlatego na przykład jest parę takich momentów w mojej historii bytności tam, że jak widzę, że ta dyskusja, która jest ode mnie kompletnie niezależna, tak? No bo możesz tam wskoczyć z jednym komentarzem, ej, stop, nie? Ale wiadomo, że i tak cię przekrzyczą, no to jakby skończyło się to tym, że usunąłem pierwszy post, tak? Znaczy, że widzę, że to, co się dzieje pod spodem, raz, że odbiega kompletnie treściowo od tego, co było na początku, dwa, że poziom tak zwanej debaty czy dialogu, który tam się pojawia, według moich kryteriów, oczywiście one są bardzo subiektywne, jest tak niski, że wolę jakby zrezygnować z całości, bo widzę, że więcej z tego zła niż dobra. Nie?
A może problem polega na tym, że pozwalasz na zbyt dużą, że tak powiem, swobodę interpretacji tych wpisów.
No tak, tylko że wiesz, no jakby weźmiemy Biblię, to dokładnie to samo możemy z nią zrobić. Nie? Znaczy każdy może tam sobie zinterpretować, co chce. Znaczy jakby dla mnie takie mówienie, że mówisz nieprecyzyjnie albo nie doprecyzowujesz tego, co chcesz powiedzieć, nie zawsze to tak naprawdę jest zgodne z prawdą, z faktem. Nie? Znaczy, że jakby każdy tekst, nawet najbardziej znaczy jako definicję stworzony, można sobie zinterpretować, jak się chce, nie? Tak jest z Biblią, tak jest z nauczaniem Kościoła. Tak naprawdę, no, nawet wspomniany przykład z papieżem Franciszkiem, nie? Że można tak go zinterpretować, albo tak go opisać, że kompletnie wychodzi coś innego, więc no dlatego jakby próbuję potem, nie? Mieć nad tym kontrolę. Na tyle, na ile to jest możliwe.
Łapiesz się czasem za głowę, obserwując komentarze pod tymi wpisami?
Tak, no, ale nie na zasadzie takiej, że nie wiem, że mnie dziwi, co ludzie myślą, bo sam czasami myślę dziwne rzeczy, tylko jak łatwo nam przychodzi no, robić zło w słowie. Nie? Znaczy to mnie najbardziej jakoś tak dziwi. Nie? I szczególnie jeśli widzę, że no bo też widzisz zazwyczaj tych, którzy biorą w tym udział, że jakoś ich tam znasz, przynajmniej z takiej medialnej bytności, że to w większości są ludzie wierzący. Nie? I to jest dla mnie przerażające. Nie?
Piotr Weiss.
Tutaj mamy dodatkowy problem z komentarzami, ponieważ są osoby, które nie patrzą na to, co jest napisane, tylko kto to napisał. I to jest bardzo bolesne, bo są osoby, które jak widzą Grzegorz Kramer, to od razu wiadomo, że napisał źle, nawet jeżeli by udzielał błogosławieństwa na Twitterze.
Znaczy, ja robiłem takie eksperymenty, że mam nadzieję, że Benedykt mi to wybaczy, ale ja parę razy pozwoliłem sobie ukraść jego teksty nie podpisując, nie? I no i potem była burza, nie? Że jak mogę tak myśleć w ogóle. Już nie pamiętam tych tekstów, więc trudno mi jest tutaj przetaczać, ale jakby robię czasami sobie takie, no to trochę się bawię, tak? Ale no to są dla mnie eksperymenty, nie? Właśnie potwierdzające to, co powiedział Piotr, nie? Że nieważne jest, co tam jest napisane, ważne, kto to umieszcza, nie? I no to jest dla mnie straszne.
No, ale wiesz, traktujesz to jako misję, czy po prostu taki jestem? Bo wiesz, trzeba mieć grubą skórę, szczerze ci powiem. Jak czasami czytam komentarze pod twoimi wpisami, pierwszy, lepszy, czy pan jest jeszcze księdzem na przykład?
No tak, nie, ale jakby to jest to pytanie, które zadaliśmy sobie na początku. Znaczy, jeżeli wchodzisz w tą przestrzeń jako wierzący, no to musisz sobie zadać pytanie, co to dla ciebie znaczy ewangelizacja? No dla mnie nie jest ewangelizacją to, że powieszę obrazek z Maryją i nie wiem, ktoś to zobaczy i się nawróci. Być może tak będzie. Pan Bóg potrafi się posłużyć osłem, nie? Ale jakby ja rozumiem ewangelizację w tej przestrzeni w ten sposób, że idę tam jako ja mam być świadkiem Chrystusa, który jakoś moje życie przemienia, tak? I nie wiem, przemienia moje myślenie, mój sposób bycia z ludźmi i rozmawiania. W związku z tym nie mogę udawać kogoś innego niż jestem na co dzień, tak? Czyli mam momenty, w których, nie wiem, mówię łagodnie, mam momenty, w których potrafię powiedzieć ostrzej, czasem jestem zdenerwowany, jakby to jest moja codzienność, nie? Mhm. Ja to tak rozumiem.
Znaczy, myślę sobie, że w przypadku dyskusji, kiedy się spotyka dwóch adwersarzy, jakby istnieje większa szansa na to, że jesteśmy w stanie przyjąć kogoś rację. Natomiast w przypadku tych dyskusji pod wpisami bardziej jest to takie okopywanie się i przerzucanie argumentami. Tu patrzę w stronę specjalisty, pan doktora Piotra Weissa.
No tutaj problemów jest bardzo dużo. Pierwszy z nich to jest wielowątkowość. No, bardzo rzadko się zdarza, że pod wpisem w mediach społecznościowych dyskutuje tylko autor i adwersarz, ale włączają się całkiem spore liczby osób, które w momencie szybkiej dyskusji potrafią wytworzyć niesamowite, bo idące w setki ilości wpisów. Także tutaj dyskusja jest bardzo utrudniona.
I są jeszcze kibice, którzy dają lajki albo polubienia jakiegoś wpisu, prawda?
A czasem odnoszę wrażenie, że kibice nie czytają. Tutaj mamy znowu ten sam problem tego, kto co powiedział, czy lubię tego, który to komentuje, czy nie lubię tego, który komentuje, ponieważ nie da się nie da się fizycznie po ludzku ogarnąć wszystkich komentarzy w takim wydarzeniu, ale ma to też dobre strony, ponieważ jesteśmy w stanie poznać tego drugiego człowieka od tej strony emocjonalnej, od tego, jakim on jest. Nie to, co wyprodukuje bardzo ładnie, pokaże jako gotowy wytwór, gotowy wpis, ale tak jak odpowiada ad hoc, pokazuje, czego on tak naprawdę chce. Czy chce zaistnieć jako osoba, czy chce zaistnieć jako autor, czy pokazuje ten problem, o którym pisze, czy pokazuje tą treść ewangelizacyjną, czy pokazuje Boga, czy pokazuje zbawienie. No tutaj Pismo Święte przychodzi nam z pomocą. Po owocach i poznacie.
No to też pytanie, czy osoba, która pisze coś, załóżmy, komentuje jakiś post, czy ona by potrafiła to powiedzieć też w cztery oczy autorowi, nie? Bo to, że ktoś sobie siedzi w domu gdzieś tam, powiedzmy, przy biurku, albo leży na łóżku i pisze jakieś rzeczy, no pytanie, czy ta osoba by to powiedziała właśnie tak, też tak na żywo, nie? I wydaje mi się, że też problem jest taki, że mówimy o chrześcijaństwie, to Jezus mówi: idź i najpierw powiedz w cztery oczy, nie? A nie pisz na forach, gdzie jest, powiedzmy, tysiące ludzi, gdzie są, nie? I to jest zawsze też dla mnie problem. A też szczególnie wtedy, kiedy, powiedzmy, w takich dyskusjach biorą osoby duchowne, nie? Które jakoś, i wydaje mi się, dla wielu ludzi też, powiem, świeckich, to jest właśnie problem, nie? Kiedy osoby, kiedy księża, czy powiedzmy, właśnie osoby duchowne, no, na oczach, powiem tak, świata, jadą po sobie, nie? To na pewno nie jest świadectwo, to jest antyświadectwo, nie? I obojętnie, jaki wtedy jest temat, nie? Ale jakby sposób i forma, no, nie pasuje do Ewangelii, tak mi się wydaje, nie?
No wiesz, ale to ty już mówisz o takich sytuacjach, w których faktycznie pojawiają się, delikatnie mówiąc, nietaktowne wypowiedzi, ale wiesz, czasami te spory pod tymi wpisami, one jakby też są uczące, no bo wiesz, dlaczego my się spieramy? No bo mówimy o czymś, co jest dla nas ważne, prawda?
Znaczy w internecie jest jeszcze jeden czynnik, który jest bardzo ważny. Potrzeba osiągnięcia celu, potrzeba osiągnięcia zwycięstwa, potrzeba posiadania racji za wszelką cenę, niezależnie od tego, jak bardzo obraźmy przeciwnika. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ta satysfakcja, ten moment, można by było powiedzieć, emocji pozytywnych, że dokopałem mu, przedstawiłem taki argument, na który nie ma odpowiedzi, tak, to jest coś, a to nie jest coś, to jest pokazanie swojej własnej słabości.
Znaczy, przez te wszystkie lata, kiedy dochodziło do takich ostrych konfliktów, nie, między mną a kimś, ja zawsze jakby kończę taką dyskusję: no to przyjdź, nie, pogadamy, nie, i nie wiem, nie przesadzę, jak powiem, że to było 5 osób przez wszystkie lata, które przyszły, nie? I co ciekawe, że z tej piątki jeden to jest mój wielki przyjaciel dzisiaj, nie? A reszta to są ludzie, z którymi rozeszliśmy się dobrze, nie? I jakby rzeczywiście przeniesienie konfliktu takiego internetowego na poziom realny naprawdę sprawia, że ludzie przestają sobie wydobywać oczy, nie? Że być może nie dojdziemy do porozumienia, ale na pewno nie będziemy wrogami, nie? Tylko, że to są wyjątki, nie?
Znaczy, w takim razie w internecie nie jesteśmy do końca sobą. Tomasz musiał.
Bardzo ciekawą rzecz kiedyś usłyszałem od Kuby Wojewódzkiego, redaktora i pism, i radiowego, i telewizyjnego, że im więcej po jego programach było negatywnych komentarzy we wszystkich rodzajów mediów, tym większą publikę gromadził w swoim programie tydzień później. Czyli trudno powiedzieć o jakimkolwiek przełożeniu tego, czy coś oceniamy dobrze, czy coś oceniamy źle, na to, ile ludzi później gromadzimy przy odbiornikach czy przed telewizorami. Myślę, że to, co myślimy, to, co czujemy, to, co prezentujemy pod filmami i blogami, na wpisach, jest może nie diametralnie, ale bardzo różni się nieraz od tego, co myślimy tak naprawdę. Internet jest o tyle otwarty dla nas dzisiaj. Możemy tam być, możemy tam poczuć się kimś, nie mając za sobą żadnego autorytetu. Możemy wypowiadać się na każdy temat. W zasadzie trudno też mówić, że mamy jakieś ograniczenie wolności słowa, bo przecież wulgaryzmy czy obrażanie się jest tam też na porządku dziennym. Dlatego możemy tam sobie pozwolić na znacznie więcej niż zwyczajnie tak w realnym życiu.
Tylko są takie pytanie.
Tylko pytanie, dlaczego?
Po co jesteśmy w ogóle w internecie? Bo na przykład dla mnie jakby to moje bycie na Facebooku polega na tym, że ja próbuję bo to się w ogóle zaczęło od tego, że myśmy z proboszczem Winowie tworzyli winowskie wieczory dla młodych, nie? I teraz jak tych młodych zebrać, nie? I to był taki najlepszy sposób, po prostu dać jakiś ładny plakat na tego Facebooka, stworzyć wydarzenie, krótki filmik i to było bardzo ciekawe, bo na pierwszym spotkaniu, gdzie było około 50 młodych ludzi, proboszcz się pyta, kto z was jest tutaj, bo się dowiedział o tym z plakatu? Cisza, nie? A kto z Facebooka? I wtedy no, ponad połowa osób poniosła ręce do góry, nie? Więc jakby dla mnie skuteczność tego kanału polega na tym, że ja go próbuję właśnie wykorzystać nie do tego, żeby być w sieci, bo to akurat to mi nie imponuje, ale do tego, żeby kogoś zaprosić do kościoła, nie? Mhm. Jeżeli ktoś mi mówi, że przyszedł do spowiedzi, bo po iluś tam latach, bo słuchał ojca Szóstaka, jakby to mu pomogło, to dla mnie to jest jakby, no, o to w tym chodzi, nie? Bo jeżeli ja mam kogoś trzymać w internecie po to, żeby tam był, czytał coś, nie wiem, dyskutował na jakieś tam tematy, to no to ja mam inny w tym cel, nie? Jeżeli chodzi o młodzież, no to dzisiaj mamy grupy, ja napiszę jako wikary jeden post, słuchajcie, jedziemy do Złotych Borek, do domu starców i jakby w ciągu 5 minut mam całego busa, nie? Bo tam wszyscy są obecni, ale po to, żeby, nie żeby tam dyskutować, tylko żeby tych młodych ludzi zaprosić do spotkania, do wyjścia z domu, nie?
No tak, z jednej strony faktycznie narzędzie komunikacji, ale daje internet i media społecznościowe też dają taką możliwość, że no ja mogę wdać się w dyskusję z ojcem Grzegorzem Kramerem, mieszkając 100 kilometrów od niego, jak on rozumie pewne prawdy ewangeliczne. I to jakby też jest nowa jakość ewangelizacji.
No tutaj mamy wskazania dokumentów Kościoła, które od 92 roku, czyli praktycznie od początku internetu, mówią o dialogiczności. Taką prawdziwą dialogiczność uzyskaliśmy dopiero kilka lat temu, kiedy weszły media infrastruktury 2.0, czyli możemy stać się równocześnie autorem, odbiorcą, odbiorcą, autorem i mamy w ten sposób nieograniczony, czyli to są właśnie media społecznościowe. I teraz jest bardzo istotne, aby ludzie Kościoła byli w tych mediach, odpowiadali na pytania młodych, aczkolwiek rodzą się też z tym pewne nowe zagrożenia związane z niedopowiedzeniami, zagrożenia związane z przekręceniami nauki wiary, zagrożenia związane, powiem ostro, z herezjami, ale tutaj mamy też pewne rzeczy pomocnicze, po prostu patrzymy na profil, czy jest on autoryzowany przez instytucję Kościoła, czy jest to profil autentyczny i czy pokazuje to, co się dzieje w samym Kościele. No tutaj pierwszy przykład z brzegu, jak pięknie można było uczestniczyć, nie będąc w Panawie w Światowych Dniach Młodzieży. No to jest coś rewelacyjnego.
Tak, to prawda. Tomasz musiał w poprzednich Dniach Młodzieży brał udział światowych. W tych obserwowałeś na portalach społecznościowych?
Reportaże zdjęciowe głównie. Mhm. Raczej się syciłem widokami niż treściami płynącymi. Jednak bycie w danym miejscu, doświadczenie drugiego człowieka, w zasadzie masy drugiego człowieka, emocji, to jest zdecydowanie dla mnie bardziej atrakcyjne niż słuchanie czegoś lub czytanie relacji.
A propos słuchania atrakcyjnych rzeczy, to proponuję krótką przerwę muzyczną.